Jasny Fyrtek, czyli poznański kwadrans nie tylko dla poznaniaków.
W lutym 1945 roku, kiedy Poznań jeszcze nie był wolnym miastem, radio zaczęło działać już w takich miasteczkach, na przykład jak Jarocin czy Gostyń. Ale nie było to radio, tylko były to radiowęzły. Witają Państwa
Marek Razlar
i Jacek Hałasik.
No i jeszcze Bogucha. A kto chce, niech słucha. No więc teraz tak, nie? No jaki jest Amiś na dzień dzisiejszy, to każdy widzi, nie? Słyszy, a czasem nawet czuje.
Wielkopolskie ścieżki.
Tak to się zaczęło, Marku, po wojnie i tak samo zaczęło się w Poznaniu. Zanim ruszyła radiostacja, najpierw były radiowęzły, głośniki na ulicach, na przykład wzdłuż ulicy Głogowskiej na Rynku Łazarskim instalowano głośniki.
Gigantofony raczej takie.
Tak. I słuchaj, urząd związany z radiem, a także prowizoryczne studio dla tych radiowęzłów mieściło się niedaleko przy ulicy Chełmuńskiego. Tam był urząd do spraw propagandy i agitacji, tak to się chyba
Radio było podporządkowane temu urzędowi,
tak
nie da się ukryć.
Tak jest.
To
już były inne czasy i radio powojenne to też już zupełnie inne czasy, dlatego, że No były inne czasy polityczne.
No ale jednak udało się sprawę załatwić i 12 marca 1946 roku po raz pierwszy sygnał radiowy popłynął stąd, z tego studia przy ulicy Berwińskiego 5.
Tak jest. I nadajnik znajdował się przy ulicy Bukowskiej.
Tak, bo cytadela była zniszczona.
Tak. I tam znaleziono części od tego starego nadajnika i zainstalowano właśnie przy ulicy Bukowskiej, gdzie był pierwszy nadajnik przedwojennego poznańskiego radia. No, powojenne radio to od roku 1964.
Tak się złożyło, Jacku, że kto jak to, ale ty możesz o tym powiedzieć najwięcej, bo całe swoje życie zawodowe związałeś z instytucją przy Berlinie.
I wiesz, co sobie cenię? Ja sobie cenię to, że kiedy przyszedłem do radia, to miałem przyjemność poznać ludzi, którzy przed wojną tworzyli radio. Otóż naczelnikiem programowym był pan Alfred Sikorski, przedwojenny speaker. Speakerem był pan Zygmunt Kuczyński, który przed wojną razem z Alfredem Sikorskim, jak opowiadał, wygrał konkurs speakerski, ponieważ pan Alfred Sikorski zaczął pracować w Poznaniu, pan Kuczyński pojechał do Katowic i tam pracował w Katowicach, w katowickim radio. A z techniki ludzie, no pan Knasiak, pan Marian Szukalski, później jego syn Bogdan, Tadzio Krzemiński, no to byli ludzie z techniki, którzy tworzyli to radio, wiesz, którzy to radio tworzyli, które z tych radiowęzłów stało się wielkim radiem.
Radiem, który teraz sięgasz poza Konin.
No tak, ja go tam gdzieś nawet słuchałem bardzo, bardzo na północy, bardzo daleko. Ale tak jak powiedziałeś, w marcu 1945 roku po raz pierwszy audycje zostały nadane tutaj, z tego budynku, z tej ładnej willi, o której osobno sobie porozmawiamy. Taką standardową audycją była rozmowy Kaczmarka ze Skrzypczokiem, wiesz?
Czyli w roli regionalnie się pojawia.
Tak, w roli Kaczmarka występował Stanisław Strugarek, a w roli Skrzypczaka Alfred Sikorski. Musimy dodać, że pierwszym szefem był porucznik Adam Kostaszuk. On tu przyjechał z ekipą, przyszedł z armią. Tak. Dobra, no. Tak wtedy powstawały urzędy podległe temu Ministerstwu Propagandy i Agitacji, prawda? No i oczywiście od razu to radio stało się bardzo znaczącą placówką kulturalną. Tutaj trzeba tak podkreślić, tak jak przed wojną. Pan Łukasiewicz był nadal kierownikiem muzycznym. Wrócił tutaj i był kierownikiem. To była bardzo w ogóle ciekawa postać. Opowiadano mi, to był w ogóle człowiek, w Poznaniu się mówi rozszczepany. Łe panie, on ci jest taki rozszczepany. Ale posłuchaj, w radio współpracował i z radiem współpracował, szczególnie z techniką, później doktor Zygmunt Szwaja, później pracownik Politechniki Poznańskiej. To był zięć profesora Łukasiewicza. I spotykają się tutaj na holu w radio. Pan Szwaja się grzecznie teściowi kłania. Dzień dobry. A pan Łukasiewicz, dzień dobry, idzie po schodach do góry. Nie, w końcu się zatrzymuje i mówi, panie, pan chyba jest moim zięciem. tak mi opowiada, no, to jest prawda.
Pan profesor był taki, przynajmniej ze wspomnień tak to wynika. Ale Jacku, ja ci powiem, że muszę spojrzeć na radio poznańskie z tego okresu, jeszcze nie Radio Merkur, tylko poznańskie, z punktu widzenia osoby, która mieszkała daleko poza Poznaniem.
Tak.
Był kołchoźnik, czyli głośnik w kuchni, który zawsze był włączony na Warszawę 1, czasem była transmisja Radia Poznańskiego. No i zawsze mnie bawiła mi jedna rzecz, mianowicie był komunikat, że korespondencję do radia należy kierować pod adresem Poznań, ulica Strusia 10. I pamiętam jako dziecko, że byłem bardzo zadziwiony, że Poznań to takie miasto, że ptaki mają swoją ulicę.
A bo na Strusia 10 to było, to był bardzo, tak, bardzo ważny adres, bo tam się kasa mieściła później.
Właśnie.
Jak ja przyszedłem do radia, to po wypłatę szedłem na ulicę Strusia 10 i tam się mieściła kasa, więc to był bardzo, bardzo ważny adres.
No i gimnastyka radiowa oczywiście. Doktor Karol Hoffman
i przy fortepianie Franciszek Wasikowski. To zostało, było nadawane na całą Polskę. Po śmierci doktora Karola Hoffmana Lech Erdmann przejął prowadzenie gimnastyki, ale to była taka przedwojenna tradycja. Przed wojną także emitowana z Poznania była gimnastyka. Ja tu przyniosłem takie wydawnictwo wydane z okazji 70-lecia poznańskiego radia i tu widzisz, o, Ludwik Solski. No, prawda? Jest oczywiście porucznik Kostaszu. Świętej pamięci, no większość jest świętej pamięci, o których mówimy. Stanisław Kubiak, naczelny, długoletni naczelny redaktor, prawda?
Ale tutaj ci powiem, że Stanisław Kubiak przejął po październiku 56 roku.
Został wybrany przez załogę.
Tak, właśnie stąd, z tego studia, no Józef Cyrankiewicz 29 czerwca 56 roku groził ucinaniem rąk tym, tak, którzy podniosą rękę na władzę ludową.
Właśnie tak. Nagrywał premiera Cyrankiewicza inżynier Zenon Andrzejewski, znakomity dźwiękowiec, wiele nagrań muzycznych, słuchowisk radiowych przez Zenka nagranych. To też była świetna postać. Wiesz, przychodził na przykład do Zenka dziennikarz i mówi, Zenek, nagramy tutaj audycję, proszę bardzo, ja wchodzę do studia, tu masz ilustrację muzyczną, kolega zaczyna czytać ze studia, Zenek włącza ilustrację muzyczną, przerywa nagranie i mówi, ta ilustracja muzyczna do, wiesz do czego.
Domyślam
tak,
się.
Tak, słuchacze się też chyba domyślają, nie? A mówi, a co, a masz lepszą? Poczekaj. Wchodził, rozumiesz, bo to się w tym studiu odbywało. Teraz tak, gdzie tak, siedzimy. Tak, tak. Tam jest reżyserka i Zenek w tej reżyserce miał swoją szafkę, przystawia drabinę, wchodzi do góry, bo to wszystko wtedy na taśmach było.
Na taśmach, tak.
Wyciąga jaką taśmę, tam gdzieś skądś ten i w tym czasie pełno taśm na głowę mu spada, na podłogę, wiesz.
Znalazł właściwą?
Znalazł jakąś, założył muzykę i mówi, o widzisz, to będzie dobre.
No ale Jacku, nie zapominaj mi o tym, że postęp techniczny następował.
Tak.
I w 1957 roku radio zostało pożenione z telewizją.
Tak, zostało pożenione z telewizją i teraz ci powiem, kiedy ja przyszedłem do radia, to był rok 1964, to była wspólna dyrekcja, potem się dzielili, potem znowu dyrekcja, potem znowu się dzielili. Tak było, rozumiesz,
aż do 1993 roku.
Tak, do zmian politycznych tych najnowszych, kiedy to powstało Radio Merkury.
1 października 1993 roku.
O, właśnie.
Merkury, spółka akcyjna.
Tak. I wtedy to Radio Merkury miało wpływ na cały program. Ten program najpierw był 12-godzinny, potem 24-godzinny i w tej chwili z tego budynku emitowane są dwa programy. Jedno Radio Merkury, drugi MC Radio. 24 godziny na dobę i za program merytorycznie odpowiada szefostwo Radia Merkury. Tak to się w tej chwili odbywa, a kiedy radio powstawało, było właściwie częścią ogólnopolskiego radia, to słuchaj Marku, to ja nie wiem, czy 3-4 godziny dziennie to był tylko ten program lokalny.
Ale tak. Jacku, trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili Radio Merkury wśród wielu rozgłosi radiowych działających w Poznaniu ma tradycje najstarsze.
I trzeba, szczególnie podkreślamy to z całą odpowiedzialnością i z całą mocą, że dzisiejsze Radio Merkury jest bezpośrednim spadkobiercą tradycji tego przedwojennego poznańskiego radia.
Najstarsza tradycja.
I to nie podlega dyskusji. Nie podlega żadnej dyskusji. Jest ciągłość tradycji i tą tradycję szanujemy z okazji rocznicy. Tym razem 2/8 przypominamy.
I chyba będziemy kontynuować.
No jak zdrowie nam dopisze, to za 2 lata przypomnimy naszym słuchaczom ponownie.
Jak najbardziej.
Mówi Bogucha. Kto chce, niech słucha. No. No więc teraz tak, nie? No, jaki jest Amiś na dzień dzisiejszy, to każdy widzi, nie? Słyszy, a czasem nawet czuje. Ale czy go wiara prawidłowo zapamięta, jak już go nie będzie? No, kto wie? No, kiedyś kipnie, o jest. No, ale jak już kipnie, to może już za 5 lat ktoś będzie twierdził, że nasz Amiś był kociamber, a wcale nie kejter. Historia jest taka, jak się ją napisze, nie? Co napisane, to napisane. No więc lepiej za pamięci Amisia zinwentaryzować z pełnym opisem jego części ciała i ich charakteru. No i mieć to leżeć w jakiejś teczce, nie? Jak co, to może się przyda. No i teraz to, co dzisiaj do was obecnie powiedziałam, to jest ledwo takie skrócone streszczenie tego, co nam nablubrał Rachelczyk. Bo on w poszukiwaniu surowców powtórnych pomiędzy wyćpioną gdzieś makulaturą nojdnął. Ale co? Słuchajcie! Teczkę personalną Frunzki. No ślubny starego Marycha, nieboszczyka. No, ale z pełnym opisem, co i tak dalej, nie? No wiara, całkie szczęście, że ktoś to wyćpił przewiązane sznurkiem, a nie spatunił w piecu. No bo bez to teczka się nojdła w pazurach Rachelczyka. Tej, to ja ci za zasługi do historii postawię małe piwo. Obiecą Rachelczykowi mój Heniu. No i zaraz do mnie w te słowa. A my, mama, zakładamy tu archiwum. Jakie teczki jeszcze nam się trafią, ale jeszcze do potwierdzenia pamięcią własną, a nie podróbki żadne. No to my bierymy na przechowanie. No, do mody wiary chociażby, żeby wiedzieli, co było los za czasów młodości. No, ale nie jej, ino naszy. No, i u nas w chacie zaczło się czytanie na głos opisu Frunzki. Więc najsampierw jej cechy fizyczne. Więc 1,50 m w kubiku, bo ona miała, aby jeden wymiar jakby nie mierzyć. W poprzek, od góry, na szagę. Zawsze to samo. 1,50 m, nie? No inaczej powiedzieć to razem ładnych parę metrów w kubiku kochanego ciała do giglania, nie? No, a teraz dalej. Kalafa gładko, fulfy wypasione, kluberek maciubci, ślepska modrakowe i fyzur na kudloka. Ogólnie Frunzka była za życia niezły bulaj i to na fleku. No, sam biust był w takim rozmiarze, że na dudy już nie było miejsca. Latem chodziła obleczono w suknią do figury, na wiosnę w kabatek i dyrduny, a zimą w skopioki i barchanowe gajdy z podbiciem. A na pazurkach glazejki, na szkietkach fildeksowe patentki i czewiki na niskim korku. No, na fryzurze miała zawdzianą albo drachytę, albo heklowaną bobę. W całości zawsze była obleczona bardzo dychtownie. No. No i piękny portret pamięciowy. Ja tak zawołałam. No tej, jakbym ją widziała. No, tej, a ciekawe, co jest w tyteczce o jej charakterze. No, bo tyż to był egzemplarz niepojedynczy, nie? Już czytam, Heniu mi na to. No więc najpierw cechy osobowe Frunzki, ale tak na tak, nie? No więc była obliczono, robotno, szucherno, akuratno, fifno i do porządku miała gryf i dryk. I dryk i fifa do roboty. No a nie miała za to fefrów ani galarów, lubiała lotać kogorów, a frechowno była tylko wtedy, jak było trzeba. A zaraz to teraz o tym, czym Frunzka nie była. Rachelczyk szpycnął do teczki. No i teraz tak, słuchajcie, nie była z niej. Blerwa, Glajda, Brynkot, Ciaracha, Mżywa, Miungwa, Fleja, Gamuła, Wetkła i Niezgloźno. No i za to ją stary Marych kochał, jak nie wiem. Zdolności kulinarne Frunzki ja osobiście na głos z tyteczki odczytałam. Więc ona nie tylko znała się na jedzy, ale odróżniała od siebie takie rzeczy jak einsbeiny, karmunada, aprykozy, świntojanki, glubki, betki, eintop, faferfloki, kamsztyk, knobloszek, siekane, a nawet pyry mączyte od sosu odróżniała od pyrek myszek na sałatkę. No. O Jezu, ty szalesz, aż się zmacham, nie? Bo tu rozchodzi się o historię i nic nie można pomojtać. No, to za tydzień podam wam następne wyjątki z tyteczki Frunzki, nie? No, warto coś o niej wiedzieć. Zwłaszcza, jak już sama nie może niczego sprostować, no nie? A wszyscy wiemy, jak łatwo jest coś w mowie i na piśmie przeonasyć, nie? A nawet całkiem historię we w ogóle. No, a co dopiero o jednej kobiecie, nie? No, Amiś, chuj do nogi! I w te pędy do chaty. I dzisiaj z Heniem spiszemy teczki o ciebie, psioku. No, dla potomności. Żeby cię kiedyś ktoś nie obszczekł. No nie, psioczku.
Był to Jasny Fyrtek, czyli poznański kwadrans nie tylko dla poznaniaków.
Przygotowali Iwona Kocur, Juliusz Kubel, Jacek Hałasik i Marek Rezler. Jasny Fyrtel. W każdą niedzielę o 8.40. Powtarzamy w piątki o 18.15.